Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Cyberświat. Dziś opowiem Wam o nowych modelach od Google i OpenAI, o nekromancji uprawianej za pomocą sztucznej inteligencji, a także o atakach na autonomiczne samochody. Razem z Jolantą Drzewakowską z Wikimedii porozmawiamy o wandalizmie na Wikipedii, a później opowiem Wam o problemach z Neuralinkiem. Zapraszam.
Wejdź do cyberświata w radiu RMF24.
Google na swojej konferencji I.O. pokazało nowe zdobycze związane ze sztuczną inteligencją i trochę było w tym autoironii, bo CEO powiedział AI ponad 120 razy, a model został wykorzystany do tego, by liczyć, jak często użył tego słowa. Pokazali swoje rozwiązania będące konkurencją dla OpenAI. Prawie wszystko ma w nazwie Gemini i jest coraz bardziej multimodalne, bo obsługuje obraz, dźwięk oraz wideo. Właśnie konkurencja dla Sory od OpenAI, czyli Veo, jest czymś, co najbardziej mnie interesuje, ale oczywiście jeszcze nie można z tego skorzystać jako normalny człowiek. Pojawił się nowy model Gemini 1.5 Pro z największym kontekstem, zapowiedzieli nowe chipy Tensor Processing Unit i jeszcze parę innych małych nowości. Po mojemu jednak to OpenAI trochę im skradło cały ten show. To znaczy, paręnaście godzin wcześniej wypuścili nowy model GPT-4o, gdzie o oznacza Omni. To jest pierwszy tak mocarny model multimodalny. Posługuje się nie tylko tekstem, ale też dźwiękiem i grafiką. Potrafi też nam oddawać na wyjściu z modelu właśnie tekst, dźwięk albo grafikę, choć nie wszystko jest jeszcze dostępne dla wszystkich. Czy to jest przełom? No jeszcze jak! Dla ludzi, którzy tworzą rozwiązania, jest teraz o wiele łatwiej bezpośrednio pokazać jakiś obraz lub dźwięk, którym model będzie mógł się zająć, zamiast tłumaczyć to do tekstu i tracić informacje. Dodatkowo GPT-4o potrafi mówić głosem podobnym do flirtującej Scarlett Johansson. I ja nie wiem jak wy, ale ja jestem absolutnie sprzedany. Dla mnie ten tydzień wygrało OpenAI pomimo starań Google'a.
Cyberświat, czyli przegląd technologicznych newsów tygodnia, tylko w radiu RMF24.
A teraz historia o tym, gdzie już zawędrowaliśmy w podobieństwach do serialu Black Mirror. Pewien pan w średnim wieku, dużo stresu, dużo wyzwań w pracy, raz w tygodniu ma rozmowę z mamą. Opowiada jej o wszystkim, czym nie dzieli się nawet ze swoją żoną. Mama słucha, doradza, przypomina, żeby zadbał o siebie, ale tak naprawdę to mama tego pana nazywającego się Sun Kai zmarła 5 lat temu. Jak to możliwe? Sun Kai stworzył cyfrową replikę swojej mamy. Dzięki technologii AI firmy Silicon Intelligence Nankinu, którą sam współzałożył. Użyli zdjęć i nagrań głosowych z komunikatoru WeChat, żeby stworzyć awatar, który potrafi prowadzić proste rozmowy. Autor wspomina swoje pierwsze spotkanie, gdzie mówi, że no, mama nie była naturalna, ale słyszałem jej słowa, gdy zapytała, zjadłeś już? No, to było takie typowe pytanie, które zawsze mu zadawała, wtedy pojawiły się w nim olbrzymie emocje. W Chinach coraz więcej osób korzysta z tej technologii, by zachować kontakt z bliskimi, którzy już odeszli. To jest taka nowoczesna wersja starej tradycji, czyli rozmów ze zmarłymi. Choć technologia nie jest doskonała, to rynek rośnie. Koszty wskrzeszania bliskich, czyli tworzenia cyfrowej nieśmiertelności, ciągle spadają. Oczywiście, no nie wszyscy są przekonani, czy jest to zdrowe dla procesu żałoby. Ale jak mówi CEO firmy, Sima Huapeng, jeśli tylko 1% Chińczyków to zaakceptuje, no to jest już olbrzymi rynek. We mnie pojawiają się oczywiście pytania prawne i etyczne. Czy tak można? Czy sam bym tego chciał? A może tak jak z organami, po śmierci niedługo standardem będzie wyrażenie woli co do tego, czy chcielibyśmy, by powstała nasza replika AI?
Mateusz Chrobok i Cyberświat. Tylko w radiu RMF24.
Mam dobrą wiadomość dla tych, którzy nie lubią rozmawiać przez telefon i nie mam na myśli tylko introwertyków. Według badania przeprowadzonego przez TechSci Research, globalny rynek sztucznej inteligencji dla call center może wzrosnąć do prawie 3 miliardów dolarów za 3 lata. Jak mówi współzałożycielka firmy Retail AI, pojawiają się nowe wersje takich agentów głosowych obsługiwanych przez sztuczną inteligencję. Te cyfrowe asystenty potrafią odbierać telefony, umawiać wizyty i radzić sobie z różnymi codziennymi zadaniami. Podczas testów bot z Retail zajął się na przykład umawianiem wizyty u dentysty. I chociaż głos syntetyczny nie był najbardziej realistyczny, to obsługa samej rozmowy, czyli załatwienie sprawy, przebiegło dość płynnie. Mimo, że bot trzymał się swojego scenariusza, nie udało się go zmylić czy też zmusić do jakiegoś błędu. I teraz pewnie myślicie tak jak ja o kolejnych skamach i telefonach z fotowoltaiką. Ja tam w sumie to chciałbym mieć takiego bota, który odbiera za mnie telefony i załatwia rzeczy, po prostu by nie tracić czasu. Google już parę lat temu pokazywało takiego asystenta, a teraz coraz łatwiej można stworzyć takiego agenta, który będzie działał według planu i co najważniejsze, według naszego planu. Być może w końcu telefony będą służyć do tego, do czego zostały stworzone, czyli do przeglądania memów, a nie do odbierania rozmów.
Cyberświat w radiu RMF24.
Trafiłem w tym tygodniu na ciekawe badanie, gdzie 6 naukowców z uczelni w Singapurze ogłosiło, że potrafią oszukać autonomiczne pojazdy, które korzystają z metod widzenia komputerowego z wykorzystaniem kamer. Technika ataku nazywa się Ghost Stripe. Co ciekawe, metoda jest niewidoczna dla ludzkiego oka, ale może być śmiertelnie niebezpieczna dla kierowców Tesli i innych samochodów autonomicznych. Cała sztuczka polega na tym, by użyć diod LED do wyświetlania wzorów świetlnych na znakach drogowych, co sprawia, że oprogramowanie samochodów nie rozpoznaje znaków. To jest klasyczny atak na systemy uczenia maszynowego, który wykorzystuje cyfrową migawkę kamer działających na matrycy CMOS. Diody LED szybko migają różnymi kolorami na znakach, przez co kamery rejestrują obraz pełen linii, które po prostu nie pasują do siebie. Naukowcy opracowali dwie wersje ataku. Ghost Stripe 1, który nie wymaga dostępu do pojazdu, oraz Ghost Stripe 2, który wymaga, ale daje niemal perfekcyjne rezultaty. No i testy na drogach wykazały, że Ghost Stripe 1 ma 94% skuteczności, a dwójka aż 97%. Czy są na to jakieś rozwiązania? Można zastosować inne kamery albo łączyć obrazy, to znaczy pomysłów jest mnóstwo. I dla mnie to jest bardzo fajne badanie, które pokazuje, że złośliwość może nas wiele kosztować na drodze. Zbliżamy się powoli do samochodów autonomicznych, a ta metoda to kolejny kamyczek do tego, byśmy po prostu byli bezpieczniejsi.
Mateusz Chrobok i Cyberświat. Tylko w radiu RMF24.
Żyjemy w świecie, gdzie prawda często poddawana jest próbie, mieszana z kłamstwami i zamieniana w dezinformację. Jednym z najpopularniejszych i najważniejszych dla mnie źródeł wiedzy jest Wikipedia. Dziś razem ze mną jest Jolanta Drzewakowska, rzeczniczka w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska. Heja Jolu.
Cześć.
Jolu, powiedz mi, na czym polega wandalizm na Wikipedii?
Wiesz co, wandalizm w takiej, uwaga, też wikipediowej definicji na Wikipedii, to jest świadome działanie w złej wierze, mające na celu obniżenie jakości treści Wikipedii. Czyli to jest celowe. Czyli po pierwsze ktoś musi chcieć zrobić to po to, żeby Wikipedia wypadała gorzej lub żeby prowadzić czytające osoby w błąd.
No dobrze, no i takie zjawiska się zdarzają. Ja tam trafiłem parę razy, no smutne zjawisko. Powiedz mi, jak wy z tym walczycie? Czy to jest jakaś strasznie żmudna walka z wiatrakami?
Wiesz co, zmieniło się to w ostatnich kilkunastu latach. Faktycznie kilkanaście lat temu tych wandalizmów, które było trudno wyłapać, czy które wymagały bardzo żmudnej pracy, było bardzo dużo. W tej chwili są automaty, na przykład wyłapujące wulgaryzmy. Czyli nie można wrzucić wulgaryzmu, bo bot to po prostu zablokuje. Dzięki automaty i boty, jakkolwiek je nazwiemy, mogą również oflagować daną treść, która, nazwijmy to flaga, daje taki znak osobom przeglądającym treści w Wikipedii, czyli redaktorom i administratorom, znak sprawdźcie, czy tutaj na pewno wszystko jest w porządku. Więc w ostatnich kilkunastu latach bardzo się zmieniło na plus, bo automaty i boty po prostu blokują zarówno treści, jak i takie nadmiarowe zmiany, tak? Że jeśli nagle by się pojawiło, że w jakimś artykule jest 300 zmian w ciągu na przykład minuty czy dwóch, no to to automat wyłapie.
Czyli to są takie masakryczne automaty. Ale powiedz mi, bo z tego co rozumiem, na końcu tego wszystkiego są ludzie. To chyba dosyć żmudne zadanie.
Wiesz co, tak, są ludzie. Są po pierwsze redaktorzy, czyli osoby, które mają uprawnienia do tego, żeby publikować własne treści i przeglądać nowe. I administratorzy, którzy mają największe uprawnienia techniczne, czyli w ogóle sprawdzają wszystko, czyli mogą na przykład wycofać artykuł. Ale z punktu widzenia, tak jak rozmawiałam z wikipedystami, którzy mają doświadczenie w walce z wandalizmami, to ostatnie lata to jest ogromna poprawa i pewne rzeczy, które wydarzyły się kilkanaście lat temu, nie miałyby w tej chwili miejsca.
Powiedz mi jako taki użytkownik, jak ja w ogóle mogę pomóc? To znaczy, nie wiem, zauważam, że coś jest nie tak i co wtedy się dzieje?
Tak, po pierwsze, to jest chyba bardzo istotne, że wandalizmy, tak zwane widoczne gołym okiem, żyją naprawdę sekundy. czyli już pomijam przekleństwa, ale na przykład jakieś takie ewidentne głupoty czy bezsensowności w treści, to żyje sekundę. Po pierwsze jest tak, że każda osoba, która tworzy lub współtworzy hasło w Wikipedii, może sobie oznaczyć, zachęcam do tego, żeby to sprawdzić, że jak piszesz coś w Wikipedii, to później możesz oznaczyć informuj mnie o każdej zmianie w tym artykule. Tak. Więc każda osoba, która tworzyła lub współtworzyła, będzie wiedziała, że cokolwiek w tym artykule się zmieniło. Natomiast z punktu widzenia użytkownika, takiego jak ty, czy wszyscy nasi słuchacze, są dwa rozwiązania. Jedno rozwiązanie to jest takie, widzisz wandalizm, czyli treść, która jest nieprawdziwa ewidentnie, należy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, można to od razu zgłosić jakby w tej sekcji dyskusja przy artykule.
W danym kontekście, rozumiem, w danym temacie.
Tak, można dodać, jeśli tych wandalizmów jest więcej lub widzimy jakby trend, dyskusję w kawiarence. Kawiarenka to jest takie miejsce, gdzie wikipedyści dyskutują, więc to jest takie idealne miejsce, żeby powiedzieć, słuchajcie, widzę, że na przykład w artykułach o takiej tematyce pojawiły się ostatnio nieprawdziwe informacje, sprawdźmy, czy coś tam się nie dzieje. I to na pewno zachęci społeczność wikipedystów, administratorów i redaktorów do tego, żeby się temu przyjrzeć.
I zareagować, rozumiem, ale powiedz
tak,
mi, bo...
jest również sekcja, jeszcze tylko skończę, jest również sekcja, czyli możemy zrobić tak, zgłaszamy na stronie dyskusji w kawiarence lub w sekcji zgłoś błąd. I to za każdym razem uruchamia machinę czujnych administratorów i redaktorów Wikipedii.
I wszystko zostaje naprawione, to jest bardzo fajny mechanizm. Tak. Powiedz mi, ale dlaczego w ogóle do tego dochodzi? Po co ludzie dokonują takiego wandalizmu?
Wiesz co, ja myślę, że tych odpowiedzi jest kilka. Po pierwsze, ludzie najbardziej ruszają w kontekście wandalizmów rzeczy bieżące. I tutaj to jest takie pierwsze, czyli dzieje się coś, tutaj byłoby świetnym może przykładem, byłaby taka sytuacja niesłusznie podyktowanego karnego chyba w 2008 roku i słynnego takiego sędziego Howarda Webba.
Tak jest.
Który poruszył cały internet i jakby jego profil w sposób oczywisty natychmiast w Wikipedii, tylko to był 2008 rok, to było 16 lat temu. Boże, ja to jeszcze pamiętam. Więc to był taki moment, który bardzo poruszył całą społeczność piłkarską, ale chyba nie tylko takich typowych kibiców, że postanowili jakby bardzo wiele haseł, które można szeroko połączyć z tym sędzią, zmienić. Więc po pierwsze pojawiły się zmiany w jego biogramie, to oczywiste, ale również pojawiły się zmiany w takich hasłach jak burak czy kalosz, tak? Czyli, że...
Wszystkie emocje zadziałały.
Tak, że w hasłach burak i kalosz pojawiły się przykłady sugerujące, że burakiem i kaloszem może być sędzia piłkarski, w tym przypadku ten konkretny.
Masakra. Myślę, że to jest bardzo jasna motywacja w tym wypadku. Jolu, z tego co wyczytałem, oczywiście na Wikipedii to przeczytałem, ale tym razem anglojęzycznej, w 2022 roku doszło do powstania nowego odłamu Wikipedii nazwanego Runiversalis. Opowiedz mi trochę, jak to się stało?
Wiesz co, to jest oczywiście taka możliwość, że powstaje odłam Wikipedii, czy może w ogóle projekt oparty o zasady Wikipedii, czy tak naprawdę o oprogramowanie Wikipedii. Dlatego, że po pierwsze Wikipedia w swoim konstrukcie jest oparta na open source i wolnych licencjach.
Więc za co
każdy, tak, więc każdy, ja czy ty, może stworzyć własną Wikipedię i to jest całkowicie zgodne z zasadami i może to zrobić każdy. I można to zrobić zarówno, nazwijmy to, w dobrej, jak i w złej wierze. I mamy mnóstwo przykładów działań, które są oparte o programowanie Wiki, o taki silnik cały nasz, które są w dobrej wierze. To są programy na przykład Energopedia EU, gdzie jeden z nauczycieli stworzył informacje o energetyce właśnie w oparciu o silnik Wiki, tak mówiąc najkrócej. Więc każdy może to zrobić. Czy są złe przykłady? Tak, niestety są, które widzieliśmy między innymi w Rosji.
Właśnie to nie jest tak, że taką motywacją dla tego jest, wiesz, nadanie swojej jakiejś propagandy, jakiejś cenzury, albo po to, żeby po prostu mieć władzę nad tym, co tam się znajduje, żeby napisać swoją historię. Czy to nie taki jest cel tego wszystkiego z twojej perspektywy?
A wiesz co, być może to jest taki cel. Natomiast to, czego nie mają takie projekty, o których mówisz, to jest po pierwsze ochrona danych. My jako Wikipedia, Wikimedia Foundation, która jakby prowadzi wszystkie serwery Wikipedii, wszystkich Wikipedii świata, ponad 300, nie zbiera żadnych danych o użytkownikach. Czyli my nie zbieramy ciasteczek, tak? Jak zobaczycie, wejdziecie na Wikipedii, tam nie ma zgód, prawda? Że będziemy coś o was zbierać. Nic nie zbieramy.
Jasne.
Natomiast to, w jaki sposób będą wykorzystane inne projekty, nie mamy na to wpływu, tak? Czyli jakikolwiek inny projekt, który to robi, czy tutaj wspomniany Runiversalizm, czy Ruwiki, nie wiemy, co będzie się działo z tymi informacjami o użytkownikach, po pierwsze. Po drugie, każdy może skopiować wszystkie treści Wikipedii. I to tam się zdarzyło. Później może je dowolnie edytować. I to tam się dzieje. Czy dzieje się zgodnie z oczekiwaniami rządu? Zapewne. Natomiast coś, czego nie ma, nie mają takie projekty jak Runiversalizm i Ruwiki, to jest taka, po pierwsze, zasada neutralności. Wikipedia opiera się na zasadzie neutralności, w związku z tym cała społeczność o różnorodnych poglądach pracuje nad tym, żeby ta neutralność w Wikipedii stanowiła najważniejszą wartość. W przypadku innych projektów takiej możliwości nie ma i nie mają społeczności, która stoi na straży neutralności.
Czyli tej siły takiej samoczyszczącej, jak rozumiem.
Tak, czyli coś, co jest największą, mówi się o Wikipedii, że jest największym projektem społecznym czy edukacyjnym w historii ludzkości i tego elementu społeczności w tych projektach, nazwijmy to dokonywanych w złej wierze, po prostu nie ma, dlatego że żeby ten projekt działał cały w swojej wierze, ktoś musi tego po prostu pilnować. W Wikipedii, Wikimedia Foundation, we wszystkich projektach wikipediowych pod auspicjami Wikimedia Foundation społeczność jest tą największą, najważniejszą siłą, która po pierwsze ją tworzy, a po drugie dba o to, żeby była faktycznie neutralna.
No dobra, dobra, ja spróbuję cię trochę pod włos wziąć, wiesz, bo tak gdzieś w 2022 nadzorca tego rosyjskiego internetu, czyli ten Roskomnadzor, straszył blokadą Wikipedii, to znaczy wiesz, mimo że jakby staracie się być neutralni, to oni tutaj grozili paluszkiem. Czy od tamtego czasu obserwujecie jakieś, nie wiem, spadki wejść z Rosji, albo właśnie, no to co o czym mówimy, tych odłamach korzystających z waszego open source'u, moim zdaniem to jest mimo wszystko jakaś tam groźba z ich strony.
Tak, to jest groźba, przy czym my jako Wikimedia Polska zajmujemy się wyłącznie polską Wikipedią. I oczywiście mamy informacje o tym, jak osoby z zagranicy, czy z jakich krajów wchodzą na naszą polską Wikipedię. I tutaj takich wielkich zmian nie odnotowaliśmy, dlatego że na polską Wikipedię na ogół wchodzą, mówiąc krótko, osoby, Polacy, którzy mieszkają gdzieś za granicą i nadal korzystają z polskiej Wikipedii jako źródła informacji. Natomiast nie odnotowujemy i też nie prowadzimy takich obserwacji, ale przed naszą rozmową sprawdziłem, nie odnotowujemy dużych zmian w tym zakresie. Czy Rosja może zrobić to, o czym mówiłeś, czyli zablokować wejścia? Na pewno. Czy to zrobi? Myślę, że jeszcze chwilę poczekają, dlatego że będą na pewno promować tą swoją
odłam.
Swój twór, tak, który nigdy nie będzie tak dobry, bo za tym tworem, który jest oficjalny, pod auspicjami jak Wikimedia Foundation, stoją naprawdę tysiące, miliony wolontariuszy i tego się nie da, takiego zrywu stworzyć na siłę w 2 lata.
No, za co im bardzo serdecznie dziękujemy. To była Jolanta Drzewakowska, rzeczniczka w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska. Bardzo ci dziękuję, Jolu, za twój czas i za odpowiedzi, a słuchaczom serdecznie polecam świeżego Patronite'a Wikipedii. Do następnego razu, Jolu.
Do zobaczenia, do usłyszenia.
Cyberświat w radiu RMF24.
Firma Ilona Muska, Neuralink, zmaga się z problemami związanymi z luźnymi przewodami w swoich implantach mózgowych. Okazuje się, że delikatne druciki w chipie N1, które są cieńsze niż ludzki włos, mogły wypaść z mózgu pierwszego pacjenta. Implant N1 ma 64 nici i każda z nich zawiera 1024 elektrody. Nie jest jasne, ile z nich wypadło, ale Neuralink przyznał, że problem udało się obejść za pomocą algorytmu. Firma ujawniła, że przewody zaczęły wypadać z mózgu pacjenta kilka tygodni po operacji w styczniu. styczniu. Efektem jest to, że zmniejszył się bitrate, czyli szybkość przesyłania danych z mózgu pacjenta. Jak na razie nie planują ponownego podłączania przewodów i system podobno dalej działa. Gdy sobie wyobrażam tę sytuację, to mam w sobie sporo niepokoju, ale historycznie podobno przypadki z wypadającymi przewodami wydarzyły się już w firmie, gdy testy wykonywano na świniach. Miejmy nadzieję, że to tylko po prostu jest jakiś krok w ewolucji. Oby nie był zbyt bolesny.
Cyberświat w radiu RMF24. Kolejne bity technologicznych newsów.
Każda akcja ma swoją reakcję. Na popularnym serwisie dla programistów, czyli na Stack Overflow, ma właśnie miejsce olbrzymi bunt. A dlaczego? Tym razem nie chodzi o to, że programiści boją się, że sztuczna inteligencja zabierze im pracę. Serwis Stack Overflow podpisał umowę z OpenAI, aby dane zebrane na portalu zostały wykorzystane do nauczania kolejnych wersji modeli GPT. W reakcji niezadowoleni użytkownicy tłumnie ruszyli do usuwania i zmian w dodawanych wcześniej przez siebie postach, które zawierały często wartościowe odpowiedzi na programistyczne pytania, z których korzysta cała światowa branża IT. W odpowiedzi Stack Overflow zareagował tak tylko, jak mogłem sobie najgorzej wyobrazić. No więc zaczęli rozdawać bany i przywracać odpowiedzi użytkowników z backupów. W sumie to ja nie wiem, czy to jest legalne, ale jest to tak po bandzie, jak tylko można. Ostatecznie więc portal, który umożliwiał wymianę wiedzy całej branży, właśnie zmonetyzował lata zaufania i moim zdaniem pogrąża się na dobre. To jest kolejny przykład po Reddicie, gdzie jasno widać, że platformy, które tworzymy my jako użytkownicy, zarabiają właśnie na tym, co tworzymy i nie cofną się przed niczym, by po prostu zarobić swoje pieniądze. I to już wszystko na dziś w cyberświecie. Mateusz Chrobok, dziękuję za Waszą uwagę i do usłyszenia już za tydzień.